Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne.
Cześć! Witam Was w szóstym odcinku e-commerce'owej kawy. Moim gościem jest Michał Dyrda, który wspólnie ze swoją żoną stworzył 10 lat temu jeden z największych w Polsce portali dla rodziców. Dzieci są ważne. A także kilka lat temu stworzył księgarnię internetową z poradnikami dla rodziców natuli.pl. To wyjątkowy odcinek, ponieważ Michał rozmawia ze mną aż z Indii, gdzie mieszka na co dzień i prowadzi zdalnie swój biznes. Dziś rozmawiamy o tym, jak budować i jak prowadzić biznes na rynku księgarni internetowych, czyli w branży, która jest bardzo, bardzo wymagająca i trudna ze względu na dużą konkurencję i wszechobecną walkę cenową. Dzisiaj o tym, jak odnaleźć swój sposób na to, by zaistnieć na rynku. Zapraszam do słuchania. Cześć Michał.
Cześć, cześć. Witam.
Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na ten wywiad w e-commerce'owej kawie. I nim przejdziemy dalej, to chciałem, żeby nasi słuchacze się dowiedzieli, kim w ogóle jesteś. Jak byś się przedstawił?
Cześć. Nazywam się Michał Dyrda. Też się bardzo cieszę, że możemy porozmawiać. Szczególnie o takiej wczesnej dla ciebie chyba porze, bo u mnie już jest prawie pierwsza, a u ciebie jest rano.
9:20.
Czyli nie jest tak bardzo rano, ale jednak rano. Ja jestem wydawcą serwisu Dzieci są ważne i właścicielem księgarni internetowej dla rodziców i dzieci natuli.pl oraz prowadzę też wydawnictwo Natuli, która wydaje książki dla rodziców, poradniki dla rodziców. Czyli z tych trzech gałęzi można wyciągnąć wniosek, że my się zajmujemy dostarczaniem produktów i treści dla rodziców.
Okej. I która część biznesu jest dla Was najważniejsza?
To jest fajne pytanie, bo to się wszystko zmienia. Każda z tych trzech gałęzi jest najważniejsza z danego punktu widzenia. Teraz biorąc pod uwagę, patrząc na nasz biznes z punktu widzenia przychodów, najważniejsza jest księgarnia. Z punktu widzenia marketingu najważniejsza jest nasza platforma kontentowa, czyli serwis Dzieci są ważne. Ale z punktu widzenia efektywności biznesu, czyli można tak powiedzieć, że z punktu widzenia marży, na której my pracujemy jako naszej przewadze konkurencyjnej, to jest wydawnictwo. Czyli i to tak przechodzi trochę. Kiedyś jak jeszcze nie myśleliśmy o e-commerce, to wiadomo, to robiliśmy tylko Dzieci są ważne. To był nasz jedyne źródło przychodu. Później pojawiła się księgarnia i ona zaczęła bardzo szybko rosnąć i urosła do takich rozmiarów, że jakby to stał się taki realny biznes. No ale wtedy trzeba było pomyśleć, w jaki sposób walczyć na tym trudnym rynku wydawniczym i w rynku książki. No i wtedy powstało wydawnictwo i zamknęło całą tą klamrę od marketingu, dystrybucji i produkcji, bo my mamy trzy obszary zamknięte w jednym ekosystemie.
No tak, bo przecież rynek książki to tak naprawdę według mnie dość ciężki rynek, bo tam się liczy bardzo mocno cena, duża konkurencja, weszli duży gracze, tak? Sam Amazon przecież z tego rynku wyrósł, tak?
No właśnie, znaczy ja jak konstruowałem jakby całą taką naszą strategię obecności tam, no to przede wszystkim jakby dla mnie było jasne, że my nie możemy stosować tych metod, które stosują pozostali, dlatego że jesteśmy po prostu mali. Znaczy my musimy w każdym obszarze, w którym jesteśmy w stanie, wygenerować jakąś innowację i walczyć o ten rynek, bo ten rynek wydawniczy jest, ten mainstreamowy rynek wydawniczy, on może to za mocne słowo, on jest chory. I naprawdę nie znam innego rynku, w którym są tak trudne warunki. I to jest dla wszystkich oczywiste, bo klienci uważają, że to jest fajnie. Ale sam proces będzie dla wszystkich oczywisty, bo jedynym mechanizmem generującym sprzedaż na rynku wydawniczym, oczywiście nie mówię o bestsellerach typu Harry Potter i tak dalej, ale w takiej masie książek, to jest cena. Czyli generalnie panuje na rynku wydawniczym czy księgarskim wojna cenowa i kto da większą cenę, to większy rabat, ten więcej sprzedaje. Więc marża jest bardzo, bardzo niska na rynku księgarskim. Z drugiej strony duzi partnerzy, którzy zajmują się dystrybucją książek, czyli tanie księgarnie, generują taką sprzedaż i taką presję na wydawnictwach, które ledwo przędą. Ja mówię o tych mniejszych wydawnictwach, bo duże to sobie radzą i sobie poradzą, ale te mniejsze wydawnictwa mają ogromną presję i one też muszą schodzić z marży i generalnie nie mają na rozwój, nie mogą dobrze się rozwijać w sensie contentu, w sensie książek i tak dalej. Nie mogą pozyskiwać nowych autorów, pracować z nimi, bo ten cały system jest powiązany, czyli ludzie, ci klienci są zadowoleni, że oni mogą książkę kupić za 30 albo 40% taniej, ale jakby nikt sobie nie uświadamia tego, że żeby wyżyć w ogóle i żeby sprzedać tę książkę, to wydawnictwo książkę mogłoby sprzedać za 30 zł, ale oni muszą to sprzedać za 40, bo wiedzą, że i tak będzie w mainstreamowym rynku będzie sprzedawana ta książka 40% rabatem. Więc to jest taki miks takich motywacji klientów, którzy idą za tanią książką, a z drugiej strony nie widzą szerszego obrazu i jakby nie winie ich za to, ale dla nas sytuacja jest taka, że wejście na ten rynek jest totalnie trudne, bo żadna hurtownia, żaden wydawca nie da nam takiego rabatu, jaki da taniej księgarni, bo tania księgarnia bierze bardzo, bardzo, powiedzmy, bierze duże, duże nakłady i jest w stanie wygenerować tą sprzedaż. Ale innym jeszcze, już kończę przed długą wypowiedź, innym jeszcze mechanizmem, który jest bardzo też trudny i dużo o tym się mówi, np. o Empiku czy o innych firmach, jest to, że ten towar, który krąży po rynku, on tak naprawdę jest kredytem dla tych firm. To znaczy duży sprzedawca książek może wziąć cały nakład książek z danego wydawnictwa, może sobie to zrobić przy jakimś horrendalnym rabacie, tam 70%, 80%, cokolwiek tam wynegocjują, bo w umowie jest tak, że oni mogą oddać. Jeżeli się nie sprzeda, to mogą oddać. I to powoduje, że jakby wydawnictwa kredytują działanie tych dużych firm i dlatego jak było bankructwo, już teraz nie wiem, nie pamiętam nazwy takiego dużego, nie wiem, czy to był Matras, już nie, bo to już jakaś konkretna informacja, więc wycofuję się z tego. Nie wiem, która księgarnia duża. No, jedna z księgarni, jak bankrutowała, no to zostawiła te wszystkie wydawnictwa na lodzie, bo one po prostu skredytowały działanie tego dużego partnera swoimi książkami. No i to jest obraz mniej więcej rynku, w którym działamy i my weszliśmy na ten rynek z taką intencją, że my nie będziemy uczestniczyć w tej wojnie i musimy robić te rzeczy inaczej.
Okej. A w którym roku zaczęliście, tak z ciekawości?
Wiesz co, my zaczęliśmy w ogóle działanie w e-commerce chyba 4 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie od razu to była księgarnia. To znaczy my wiedzieliśmy, że bo i tak jako dzieci są ważne, jako duży serwis dla rodziców, my pomagaliśmy wielu sklepom prowadzić ich biznes, jakby działać w marketingu i widzieliśmy, że jakby możemy robić to samo, znaczy my możemy też sprzedawać. No więc wcześniej my robiliśmy takie próby, które produkty dla nas są najbardziej odpowiednie, ale książki jednak wyszły na książki, wyszło, że sprzedajemy książki, ale nie dlatego, że to jest najlepszy biznes, tylko dlatego, że nas po prostu bardzo do tych książek ciągnęło. Że nie chcieliśmy sprzedawać pieluch wielorazowych, a woleliśmy książki, bo je lubimy po prostu.
Okej. No tak, sklep powstał w 2015, a dzieci są ważne, ten bardzo duży portal, on z tego co tutaj widzę na SimilarWeb, to on tu ma, no ile tych wizyt tu jest, prawie 800 tysięcy na miesiąc, nie wiem czy to prawidłowa dana.
Na SimilarWeb, a to tak. Też się dziwię, bo tam zawsze trochę więcej. No mamy w tym momencie milion użytkowników. Tak, wrzesień jest i przekroczymy ten milion, wakacje troszeczkę tam wiadomo, że to spada, ale generalnie przekroczyliśmy już wcześniej ten milion, więc to jest taki nasz zasięg, który generujemy miesięcznie, nie więcej.
I ten dzieci są ważne, otworzyliście kiedy, w którym roku? Chyba dużo wcześniej.
No to było 10 lat temu, tak? Czyli w 2009 roku.
Okay. A jaka jest ta idea za właśnie dzieci są ważne? Skąd taki pomysł?
Dzieci tym ważne powstały na bazie takiej potrzeby powiedzenia rodzicom, trochę zagubionym w swoim rodzicielstwie, powiedzenia rodzicom, w jaki sposób kontaktować się ze swoim dzieckiem w różny sposób. Po pierwsze z nim rozmawiać, po drugie się nim opiekować, a po trzecie zapewnić mu jakieś poczucie bezpieczeństwa w taki sposób, żeby to było zgodne z jego potrzebami i z potrzebami rodziny i potrzebami rodzica. Bo rodzice w Polsce, nie tylko w Polsce, ale na świecie, jakby są bombardowani informacjami, które tak naprawdę one są skrzywione jakimś takim komercyjnym zabarwieniem i otaczają się całą taką mitologią produktów i idei, które tak naprawdę nie służą ich dzieciom. Czyli to już się zaczyna od samego początku, czyli wszystkie rzeczy, które są związane jakby z naturalnym rodzicielstwem, były przez rynek eliminowane. Na przykład karmienie piersią. Karmienie piersią jest bardzo dobrym pomysłem, bo coś się stało w rzeczywistości, że ludzie przestali karmić piersią, uznali to za jakiś dziwny proces i zaczęli karmić butelką. No i my 10 lat temu zaczęliśmy, i to jest tylko przykład, bo tego jest właściwie w każdym obszarze rodzicielstwa jest dokładnie tak samo. No i my 10 lat temu zaczęliśmy pisać o tym, w jaki sposób jakby trochę powrócić do tych źródeł i zacząć myśleć tak jak kiedyś, bardziej naturalnie i bliżej dziecka.
To tak powiedz mi, czyli przez pierwsze 5 lat, póki nie otworzyliście sklepu, zarabialiście w ogóle na tej platformie Dzieci są ważne, czy po prostu to było takie bardziej hobby?
No, to też jest fajne, bo fajna historia, bo my zarabialiśmy tylko trochę, bo my mieszkaliśmy wtedy w Polsce, ja pracowałem i tworzyłem swoje biznesy, inne rzeczy, a moja żona rozwijała Dzieci są ważne. Nasz model biznesowy na Dzieci są ważne był stricte reklamowy, z tym, że w ogóle nigdy nie robiliśmy nic z sieciami, żadnych banerów i tak dalej. Cała sprzedaż, którą my generowaliśmy, była jakby generowana przez nas. Tylko nasze zasady, nasza filozofia tego serwisu była taka i jest do tej pory taka, że my nie reklamujemy produktów, które uważamy, że są dla dzieci szkodliwe. W związku z tym my nigdy, jakby cały rynek parentingowy rozwijał się dzięki pieniądzom Pampersa, dzięki pieniądzom Nestle, dzięki mleku modyfikowanemu i dzięki słodyczom Haribo i tak dalej, i tak dalej. I do nas szły te wszystkie zapytania od tych gigantów i my nigdy w życiu nie przez cały okres 10 lat, nigdy w życiu nie wzięliśmy ani złotówki od tych producentów, a wręcz przeciwnie, no pisaliśmy o nich prawdę, więc no, to była dla nas taka trudna, biznesowo trudna sytuacja, bo jakby serwisy, które miały podobny ruch, to po prostu były duże biznesy. My byliśmy bardzo, bardzo ograniczani biznesowo, bo nasi klienci to byli tylko jacyś producenci ekologicznych pieluch wielorazowych, ekologicznych różnych drewnianych zabawek, no to jest taki rynek ograniczony, biorąc pod uwagę jakby cały rynek parentingu. No ale później, bo to jest właśnie kontynuuje tą historię. Rozwijaliśmy Dzieci są ważne i później były jakieś takie zawirowania życiowe i podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy z Polski i wyjechaliśmy do Indii. I wyjechaliśmy do Indii just like that. To znaczy nie mieliśmy żadnego celu, nikt nie znalazł tam pracy, nie chcieliśmy tam zakładać biznesu i tak dalej. Po prostu wzięliśmy dzieci, pakowaliśmy się i wyjechaliśmy do Indii. No i z punktu widzenia biznesu, życie na większym ryzyku i skupienie się tylko, bo decyzja była taka, że skupiamy się, że dzieci są ważne, z punktu widzenia biznesu dla mnie no, to była bardziej ryzykowna sytuacja, czyli ja musiałem szukać jakichś nowych źródeł przychodu, no i wtedy przyszedł naturalnie e-commerce. Czyli jakby tak historycznie pierwszy powód jakby przyłączenia nowej ścieżki biznesowej to było życie, nie? Czyli po prostu skupienie się na dzieciach ważne, wyjechanie z Polski, takie trochę wyluzowanie się z tego biegu, które do tej pory mieliśmy. No i rozwijamy ten biznes od tych 5 lat z Indii.
Okej. Okay. No właśnie, bo rozwijacie z Indii. Zaraz może przejdę do tego tematu Indii, bo to też ciekawe. Przed chwilą był jakiś klakson, rozumiem, że gdzieś pociąg w okolicy przejeżdżał u was.
Aha, możliwe. Ja już nie słyszę, bo ja już... Ale rzeczywiście mamy gdzieś pociąg, który jak ktoś jest tutaj nowy, to go słyszy. Może rzeczywiście masz taki pogłos. Ale to są różne dźwięki. To może kokos spaść, albo może wiewiórka może się wydrzeć, albo małpa może coś zrobić, bo my mieszkamy koło takiego lasu, więc to są różne dźwięki, które mogą nas dopaść.
No właśnie, ale do tego jeszcze wrócimy. A tymczasem tak właśnie chciałem się zapytać, czyli dlaczego klient, dlaczego ludzie do was przychodzą? Bo z tego, co mówisz, to wy macie takie podejście trochę, nie wiem, trochę, jak to, nie wiem, jak to nazwać, eko, takie spojrzenie na naturę, takie...
No tak, tak, tak. No,
nie takie masowe, jakbym spodziewał się, tak? Czyli to rodzicielstwo bliskości. Mhm. Ja mam 2 dzieci, 3 i 5 lat, więc gdzieś jak urodziły mi się pierwsze dzieci, córki, no to gdzieś tam do was też trafiałem, no dzieci są ważne. Jeśli dobrze kojarzę. Nie wiem,
no właśnie, ale to bo tak, ale jesteśmy nagrywani, więc spróbuję opowiedzieć historię dotyczącą ciebie i zobaczymy, czy to będzie zrozumiałe przez innych. Bo ja pamiętam, jakieś kilka miesięcy temu widziałem na Facebooku twój wpis, że przeczytałeś książkę Jula i byłeś nim zachwycony, powiedziałeś, że szkoda, że nie czytałeś tego wcześniej i że w ogóle rewelacja, prawda? Było coś takiego,
tak,
pamiętasz?
Tak.
No właśnie, no i to jest, to mi się bardzo podobało, ja to zapamiętałem, ale w ogóle, znaczy zapamiętałem sobie, ale dopiero teraz mi się to przypomniało. To jest właśnie coś, co my z filozofią Jula, ale tak szeroko pojętym, czyli Jul, rodzicielstwo bliskości i te ekologia i natura, my z tymi rzeczami pracujemy właśnie od 10 lat. No, od 10 lat współpracujemy z wydawnictwem, które tego Jula wydaje. Nawet możemy powiedzieć, że nie wiem, bo nie znam danych tego wydawnictwa, ale podejrzewam, że jesteśmy odpowiedzialni za dość duży kawałek sprzedaży tych książek. Nie wiem, skąd przyszła do ciebie ta książka, Jula, nie wiem, czy z Natuli. Ale
mogę powiedzieć, kolega mi polecił książkę Jula, jakieś 1,5 roku kupiłem ją temu i ona czekała 1,5.
A gdzie ją kupiłeś?
Wiesz co? No nie u was, to na pewno. Okay. Nie pamiętam teraz gdzie. I teraz ona czekała 1,5 roku i Jul w tamtym roku zmarł. Ja tak przeczytałem jego informację, mówię, w mordę, ja ją mam na półce, tak? I przeczytałem, co on tam myśli. I mówię, to jest ciekawe, co pisze. Gdzieś to jest bliskie mi. Nie zacząłem ją czytać, tak? Tak jakby, no musiałem dojrzeć do tego, żeby ją gdzieś tam przeczytać.
No właśnie,
No dużo mi da, tylko tu musielibyśmy zmienić temat, rozmawiać o dzieciach. Więc nie chcę tutaj...
No właśnie, ale wiesz co, ale to pokazuje, że bo wiesz, bo to, co możesz odczytać u Jula, takich oświeceń w kontekście rodzicielstwa jest bardzo dużo i ludzie mogą doznać takiego oświecenia i to jest bardzo proste. Te treści są dostępne. I tak jak ty to osiągnąłeś na Juru, tak samo w kontekście na przykład opieki nad dzieckiem, albo nie wiem, karmienia piersią, albo porodu, wystarczy trochę poszperać i zobaczyć, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, mieć dokładnie takie oświetlenie jak ty, kurczę, to jest mi bliskie, bo to, o czym my mówimy, to jest na maksa ludziom bliskie, tylko oni o tym nie wiedzą, oni to czują, ale jakby robią co innego, bo to coś podpowiada, jakoś tam jakieś podchodzą pod trendy, albo wszyscy tak robią i tak dalej, i tak dalej. A ci ludzie, którzy to mają taki przebłysk i widzą, kurczę, przecież to jest naturalne, to jest w ogóle, ja mam lepszy kontakt z moim dzieckiem, to działa, nie? I to my tych ludzi jakby przyciągamy, ale też kreujemy. Na przykład, bo my jesteśmy bardzo silni na Facebooku i tam mamy 300 tysięcy fanów i to też się nie wzięło z niczego. My nigdy w życiu nie robiliśmy tak, że reklamowaliśmy nasz fanpage. Jeżeli zobaczysz, albo jeżeli ktoś, kto zna się na social media, obejrzy nasz fanpage, to zobaczy, że treści, które są tam generowane, to są treści jakościowe. My zrobiliśmy tak, że te 300 tysięcy ludzi zebraliśmy na tym fanpage'u, publikując treści jakościowe. Nigdy nie publikowaliśmy żadnych clickbaitów albo innego rodzaju rzeczy. Teraz się trochę czasy zmieniły, bo ludzie też czego innego potrzebują. No, ale my wciąż, nasza największa siła to jest w tym, że my po prostu kreujemy, piszemy treści jakościowe, którym ludziom otwierają oczy.
No właśnie, bo właśnie dzieci są ważne, tak jak powiedziałeś, to jest ta część bardzo istotna dla waszego biznesu, bo to marketing, tak? Bo stąd macie ruch na swoim sklepie i tak się zastanawiam, zaczęliście na początku po prostu go tworzyć, pewnie jakieś treści, nie wiem, czy to twoja żona pisała te wszystkie treści, czy mieliście jakieś tam wydawców, jak tworzycie w ogóle taki serwis, jak to wygląda, jeśli możesz zdradzić trochę takiej...
Wiesz co, my historycznie to my mieliśmy zawsze autorów, my grupowaliśmy autorów, moja żona nie pisała tych słów i zajmowała się redakcją i zarządzaniem jakby treścią i pozyskiwaniem tych autorów. W naszej tej redakcji, ja już od dawna już nie liczyłem, ale podejrzewam, że do tej pory mamy około 500 autorów, którzy opublikowali u nas swoje rzeczy. Teraz troszkę jest inaczej, bo kiedyś to było prostsze, bo nie było takiego... Nie było takiej koncentracji na Facebooku, na social mediach ludzi i jeżeli teraz jest tak, że jeżeli ktoś robi fajne rzeczy, to on jest w stanie się przebić bardzo prosto dzięki social mediom. Kiedyś tak nie było, bo wtedy ludzie, którzy robili fajne, ciekawe rzeczy, nie mogli się przebić jakby do osób, bo ich drogą, naturalną drogą jakby mówienia o sobie był na przykład blog, ale żeby bloga w ogóle rozkręcić, to naprawdę to nie jest proste. W związku z tym my pozyskowaliśmy takich ludzi, którzy robili ekspertów, którzy robili ciekawe rzeczy, którzy myśleli ciekawie o rodzicielstwie i publikowaliśmy ich treści. I teraz trochę właśnie to wygląda inaczej, bo bardzo mocno się sprofesjonalizowaliśmy, jakby, bo wcześniej to ci ludzie chcieli po prostu dla nas pisać, bo to był też dla nich z jednej strony jakby realizacja misji, a z drugiej strony pozyskiwanie dla siebie zasięgu, swoich klientów. Na przykład psychologowie pisali swoje treści, a później w jakiś sposób do nich trafiali ludzie na terapię czy na konsultacje i tak dalej. Teraz jest tak, że cała redakcja jest jakby bardziej strukturyzowana. Już nie jest tak dobrze, że możemy opublikować jakieś tego za darmo. Teraz już wszystkie treści kosztują po prostu i od dawna już nie jest tak, że dostajemy coś za darmo. Ale to też jest okej, bo to jest bardzo okej, tak? Bo my też jesteśmy w stanie jakby podnieść jakość dzięki temu. Też widzimy, że jak te treści, publikowanie tych treści się przekłada na nasz biznes, bo my musimy zarobić jakby na te treści, a my nie zarabiamy reklamami. I teraz dla nas był taki problem, okej, chcemy rozwijać serwis kontentowy, chcemy publikować jakościowe teksty ekspertów, to musimy na to zarobić, tak? I dopiero przyłączenie e-commerce'u spowodowało takie sprzężenie zwrotne, że my możemy rozwijać dwie rzeczy równocześnie. I one stają, to jest taka synergia pomiędzy naszym modelem biznesowym, a modelem kontentowym.
Czyli na początku dużo autorów po prostu chciało pisać dla Was, ale rynek się zmienił, trzeba się dostosować i teraz, mówiąc prosto, musicie za te treści zapłacić i teraz musicie tak to policzyć, żeby to się zwróciło. Ja tutaj do biznesu wracam, bo biznes, rozmawiam o biznesie, ale z drugiej strony pewnie nie macie jakichś większych, będąc jakimś znanym serwisem, nie macie kłopotu, żeby tych autorów znaleźć. Czy jest kłopot teraz?
No, powiem tak, że to nie jest takie proste. To znaczy, przez to, że my mamy dość wysoko postawioną poprzeczkę taką jakościową i teraz jakby nie publikujemy rzeczy, które nas interesują, tylko rzeczy, które naprawdę są dobre. Więc teraz na pewno mniej publikujemy niż kiedyś, ale za to lepiej. I to nie jest tak dobrze, nie jest tak łatwo znaleźć autora, który umie pisać i czy umieć pisać, to wszyscy umieją, tylko umieć dobrze pisać, jeszcze tak, żeby to do ludzi docierało, dalej, bo jeszcze może napisać tekst, który jest jakby sprawnie napisany, ale jakby nie działa, tak?
Tak.
No my próbujemy, my tego się uczymy cały czas, bo mamy kontakt z żywym jakby organizmem, ludzie reagują, mamy ten fanpage bardzo aktywny, więc też w kontakcie cały czas z użytkownikami i widzimy, co działa, co nie działa. Ale też się tego uczymy, bo to nie jest pattern. To znaczy, to się nie da tego jakby powiedzieć, ok, to są rzeczy, które działają, to są rzeczy, które nie działają, czyli robimy te, które działają. Nie, to jest ciągła metoda prób i błędów i ciągła poprawa tej naszej takiej intuicji, jaka treść jest potrzebna dla naszych użytkowników, czego oni potrzebują.
Powiedz mi, Michał, w takim razie, w jaki sposób sprawdzacie tą jakość, to, że one są coraz lepsze? Jak, wiesz, tak się zastanawiam, wiesz, żeby to było ciekawe dla czytelnika i żeby to powodowało, że oni chcą wracać, chcą czytać częściej, że będą na waszym fanpage'u. Co takiego jest?
Z mojego punktu widzenia, bo to na pewno nie jest punkt widzenia redakcji, z mojego punktu widzenia my stosujemy metodę statystyczną. Okay. Z jednej strony generujemy, mamy ludzi, którzy mają świetną intuicję, są po prostu mądrzy, bo my w tym momencie mamy redaktor naczelną, bo kiedyś redaktor naczelną, gdzieś zauważył, była moja żona, teraz Aga Nutkowska i to jest po prostu super babka. I ona nie jest na tym, jakby nie robi tego z przypadku, tylko po prostu ona to ogarnia. I bazujemy bardzo mocno na tym potencjale intelektualnym, który jest jakby wewnątrz organizacji, ale z drugiej strony, już z mojej perspektywy, jak ten proces działa, to ten proces działa bardzo mocno tak właśnie statystycznie. To znaczy, że jeżeli my widzimy historycznie, że coś działało, to jesteśmy w stanie wykreować ten efekt na przykład drugi raz. I my jesteśmy w stanie powracać do jakichś tematów. Bo to jest tak, że rodzic jest na pewnym etapie, on przechodzi z etapu do etapu. Był poród, później jest karmienie pierwszą, później jest później jest tam adaptacja przedszkolna, przedszkole, szkoła, nastolatek i tak dalej. I ten target, on sobie tak płynie. Zobacz, że przedsiębiorcy, jak jesteś przedsiębiorcą, to jesteś przedsiębiorcą. To nie jest tak, no wiadomo, że przechodzisz jakieś etapy, jeżeli twoja firma rośnie, to przechodzisz etapy, w których masz 2 osoby zatrudnione, później 10, później 200, później 2000, ale jakby takiego procesu wzrostu jest bardzo mało. Mało ludzi jest, którzy zaczęli od 2 osób i po 3 latach mają już 2000, tak? To jest super wtedy biznes. Jakby przedsiębiorcą się jest i do niego kierujemy treści, on cały czas ma, znaczy nie my, tylko w ogóle, cały czas ma podobne problemy, tak? Zarządzanie czasem, ludźmi i tak dalej. U nas rodzice, oni przechodzą sobie z etapu do etapu, czyli jeżeli my opracowujemy opracowujemy jakąś treść, która działa, to ona zadziała też za rok na totalnie innych ludziach. Mhm. Tak? Czyli że my piszemy jakieś rzeczy, w jaki sposób, na przykład, już dałem taki bardzo konkretny, w jaki sposób ogarnąć adaptację przedszkolną, która jest totalnie problematyczna dla rodziców, jest czasami dramatyczna i my opracowujemy ten temat i piszemy o nim we wrześniu, bo wtedy jest ta cała burza tych płaczy w przedszkolach i tak dalej, to tą treść jesteśmy też w stanie powtórzyć jakby i ta treść już jest dla nas jakąś wartością, która będzie pracować przez lata. I my wracamy do tej treści, patrzymy, co możemy zaktualizować, jak ludzie zareagowali. Czasami właśnie robimy coś nowego w tym kontekście, i tak dalej. Czyli jakby masa, która się wytworzyła przez lata, masa tych doświadczeń powoduje, że my już dużo rzeczy wiemy i dużo rzeczy jakby dokładamy do tego stosu różnych opracowanych już tematów. Czyli to jest zaleta, to jest super zaleta, tak z punktu widzenia, jeżeli ktoś robi content, już tak myślę sobie o tym. Bo to jest taki problem pomiędzy robieniem contentu, a robieniem contentu jakościowego, ale tak naprawdę jakościowego. Nie? Bo my robimy tak naprawdę jakościowy content. To znaczy my nie robimy go dlatego, że będzie SEO dobre, że będzie sprzedaż dobra, bo to tak naprawdę z naszego punktu widzenia w ogóle dla nas nie ma znaczenia. My chcemy rozwiązać jakiś problem, który mają rodzice. I to robimy tak autentycznie. My chcemy naprawdę pomóc ludziom w adaptacji przedszkolnej. I to powoduje, że jakby nie musimy myśleć o tej całej maszynerii, która stoi później, czy ten tekst jest dobrze sformatowany z pod względem SEO. Nigdy tego nie robimy. Nigdy. Mhm. To nie znaczy, że SEO dla nas nie jest ważne, albo na przykład, że nie podkręcamy, albo nie tagujemy i tak dalej, ale jakby na poziomie treści samej, to w ogóle nie zwracałem to na to uwagi. Ale to też tak już z punktu widzenia Google'a i w ogóle algorytm. Wiadomo, że tam jest jakiś algorytm, wiadomo, że to generuje jakieś czasami dziwne rzeczy rynkowe. Na przykład, wiecie, jest cały rynek tekstów pod SEO, nie? I zobaczcie, że to jest tak, że Google wytworzył jakiś mechanizm, taki sztuczny twór, który rzeczywiście rozwiązuje jakieś problemy, ludzie szukają, ludzie znajdują. Sztuczny twór, który wytworzył, wypączkował jakiś rynek, który tworzy teksty, których nikt nie czyta i publikuje to w internecie. Czyli generalnie gdzieś tak ekonomicznie ruch pieniądza idzie w ogóle od jakichś klientów do jakiegoś biznesu, który robi kompletnie bezsensowne rzeczy. On robi tylko po to, żeby jakieś tam googlowskie crawlery go przechwyciły, nie? Czyli w ogóle ludzie piszą dla automatów, żeby oni przeczytali ten tekst. To jest totalny absurd. No ale teraz i pomijam to. I teraz jak my działamy, nie? My działamy zawsze tak, że my chcemy pomóc ludziom, a nie robotom. I teraz, jeżeli my mamy rodziców i piszemy do nich treść, która im pomaga, to teraz z punktu widzenia Google'a to jest tak, że oni, tam są inteligentni ludzie i oni myślą sobie za każdym razem tak, naszym celem jest dać taki content po wyszukiwaniu, taki content, który będzie wartościowy dla ludzi. I ten algorytm, który oni tworzą, jest taki, żeby dojść do tej precyzji, co to znaczy wartościowy content. Oni tego nie wiedzą jakby, bo nie jest w stanie ktoś ocenić, czy to jest dobry tekst, czy on jest mądry, czy nie jest mądry. I oni spróbują to jakby statystycznie ogarnąć. I teraz jest tak, że za każdym razem Google zmienia jakieś algorytmy, znaczy też za każdym razem, to jakiś czas zmienia ten swój algorytm i wtedy różne rzeczy się dzieją. Można sobie na similar webie zobaczyć, jak pewne biznesy padają, a pewne biznesy wzrastają. I historycznie 10 lat współpracy z Googlem, powiedzmy, czyli 10 lat publikowania treści, za każdym razem, kiedy Google się zmienia, to my rośniemy. Mhm. Czyli on jakby wiecie, on nie jest genialny, ten Google nie jest genialny, my się nie przejmujemy jakby Googlem, nie przejmujemy się, jak to skonstruować ten tekst, jak H1 zrobić kadłubki i co podkreślić, tylko my podkreślamy rzeczy, które są potrzebne dla ludzi, nawet jeżeli to nie jest fraza dobrze wyszukiwana, ale celem Google'a, takim wysokopoziomowym celem Google'a jest pokazać tą treść, która rzeczywiście ludziom pomoże. Więc w tym momencie my tak trochę, to jest taka trochę synergia. My sobie robimy swoje, a Google do nas dochodzi, że my jesteśmy dobrze. Tak miałem takie wrażenie, tak? I za każdym razem ja teraz kilka dni temu nawet coś patrzę, jakiś serwis parentingowy, bo te serwisy też tam właściwie już ich teraz nie ma, bo to są wszystkie serwisy parentingowe przestały jakby funkcjonować, ten biznes się trochę skończył i to są takie huby pod SEO. Tam po prostu wszystkie tematy są tak samo ograne i im jest nieważne, czy piszą, że pieluchy są dobre, czy są złe, raz są dobre, raz są złe, bo ludzie szukają, że są dobre i są złe. Więc oni piszą cokolwiek. No my tak nie robimy, my piszemy tylko to, co uważamy za sensowne. I patrzę sobie na wyniki na webie jakiegoś tam serwisu i on 2 milionów, już nie pamiętam, czy to było rodzice.pl czy coś, chyba rodzice.pl, z 2 milionów skoczył na 500 tysięcy w ogóle 2 miesiące. czyli, znaczy wskoczył, zeskoczył, tak? Czyli coś się tam stało, że no jak może kontentowy serwis paść z 2 milionów do 500 tysięcy? No przecież nie wrzucają pieniędzy w reklamę tej treści, tylko ta treść sama jakby funkcjonuje. Więc w jakiś sposób ten serwis był napompowany, że ci ludzie przestali oglądać. Prawdopodobnie, nie wiem, bo nie przyglądałem się temu, ale to jest właśnie taki proces tego dealowania z Googlem, tak? Czyli Google coś tam zmienił i ich strategia przestała funkcjonować. Więc my, już tak kończę, bo to tak strasznie długo, my próbujemy po prostu odpowiedzieć na problemy rodziców, a Google nas docenia. Oczywiście nie docenia w taki sposób, jak na przykład e-dziecko, który serwis teoretycznie konkurencyjny, który ma 5 milionów chyba ruchu, więc wyobraźmy sobie, że w ogóle serwis parentingowy z 5-milionowym ruchem. Nie? Jak w ogóle załóżmy, że ludzi zainteresowanych w ogóle rodzicielstwem rodziców, to no, można ocenić na 2 miliony. Co są za ludzie to same 3 miliony? Nie? To tego nie wiadomo. No ale jest serwis skierowany dla rodziców i on ma tak jakby, wiesz, zrobić serwis skierowany dla przedsiębiorców i mieć tam 10 milionów ruchu, nie? I, no i okej, mamy 3 miliony przedsiębiorców, nie wiem czy tyle, a 7 milionów to jest, nie? No ale to nevermind, to są takie dywagacje.
Z tego co widzę i słyszę, to wy tworzycie ten content, po pierwsze gdzieś tam macie jaką misję, i taką niszę sobie znaleźliście tego naturalnego rodzicielstwa, która też ten trend mocno rośnie no, w przestrzeni ostatnich 10 lat. Z drugiej strony macie te niesamowite wartościowe treści i ludzie chcą tam wracać i czytać. I zamiast wydawać, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy na SEO, wydajecie na wartościowe treści. I pewnie na początku było to łatwiej, teraz trudniej. I ktoś, kto ma zacząć, to pewnie ciężko mu wyładować takie pieniądze, bo ten efekt jest później, tak? U was gdzieś to się krok po kroku rozrastało, jeśli dobrze rozumiem, tak?
No tak. To właśnie tak to mniej więcej działa, tylko że teraz też jest dla mnie ważne z tego punktu widzenia, ważne no ten następny krok, który zrobiliśmy, czyli stworzenie wydawnictwa i wydawanie książek. I wtedy my zamknęliśmy ten cały cykl taki biznesowy właśnie przez tym takim ekosystemie, czyli mamy, z jednej strony mamy produkt, bo mamy swój produkt, który sprzedajemy, to są książki, mamy swoją platformę dystrybucyjną, bo to jest dla nas Natuli, księgarnia Natuli, i mamy platformę marketingową. Jakby my mamy w tym momencie po prostu trzeba dbać o ten cały system i on będzie rósł do poziomu takiego, do jakiego może urosnąć, tak? Bo właściwie przy naszym, no tak jak mówisz, mamy swoją niszę i naszym problemem, sporym problemem tak biznesowym, jak spojrzy się na rozwój naszego biznesu, że dla nas sufit jest bardzo nisko ustawiony, to znaczy albo my jesteśmy wysoko, nie? To znaczy ta nasza nisza w pewnym momencie się skończy i my ją opanujemy, powiedzmy, tylko wiesz, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie tam ciągnąć w tym rynku polskim do nieskończoność, nie? Tak jak, wiesz, tak jak na przykład rynek butów jest właśnie nieograniczony, właśnie ograniczony tylko populacją Polski, nie? Tak my w tym rodzicielstwie no, mamy tą niszę bardzo, bardzo ograniczoną, a już nasz zasięg jest dość spory. Więc dla nas jest tak, że my musimy pewne wskaźniki w tym momencie bardzo mocno optymalizować, na przykład marże, na przykład efektywność, na przykład konwersję i to jest dla nas bardzo ważne, nie? Czyli my wiemy, że robiąc te rzeczy, które robimy, pisząc te rzeczy, które piszemy, my docieramy do coraz większej ilości ludzi, przekonujemy coraz więcej ilości ludzi, ale jeszcze pozostaje ich przekonywać do tego, żeby oni u nas kupowali produkty, które my im proponujemy i jeszcze robili to jakby jakby taki efektywny dla nas biznesowo sposób, tak? Czyli to, żeby na przykład to były nasze produkty, a bardziej niż na przykład innych produktów. Nie? No to jest taka właśnie szachownica tej całej naszej układanki, nie? No bo to jest związane z tym naszym ograniczeniem targetu.
Okay. I skupiacie się, żeby mieć sprzedaż w waszym sklepie, skupiacie się przede wszystkim na robieniu kontentu, czy coś jeszcze do tego dorzucacie, żeby to było w tak jakby pełne?
Właśnie jest tak, że to jest paradoksalnie. Właśnie jak ja się spotykam z ludźmi, którzy tak ogarniają mniej więcej internet, to ich intuicja jest taka, że my, mając gdzieś to ważne, jesteśmy w stanie wygenerować sprzedaż na tuli. A to tak nie jest. To jest tylko jakby taka iskra i taki dodatkowy czynnik, który to wszystko, ten cały silnik wprawia w ruch. Ale my to musimy, żeby tą sprzedaż generować, my musimy zarządzać wszystkimi innymi dostępnymi kanałami. Czyli na przykład bardzo mocno eksplorujemy Facebooka, wszystkie inne jakby możliwości, które mamy i AdWords, chociaż tutaj jest trudno po AdWordsach, to jest inny model niż Facebookowy, w AdWordsach zawsze się liczy cena, bo są mechanizmy po prostu, które pozwalają ci zobaczyć najtańszy produkt i tutaj my nie jesteśmy jakby na świeczniku, bo są te tanie księgarnie i dlatego musimy walczyć inaczej. Więc my, to jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, skomplikowane to, ta cała układanka. A tak jak mówię, że dziś są ważne, tak z punktu widzenia, wiesz, jak już patrzę w statystyki sprzedaży, które źródło dostarcza nam największej ilości kasy, to samo dziś są ważne, to nie jest nasze pierwsze źródło, nie? Ale bez niego nic by nie było. Bo to też działa tak, że ten cały target, on się tak kręci wokół różnych rzeczy. Wszyscy są na Facebooku, powiedzmy, na Facebooku czy na Instagramie, ale oni sobie wchodzą tu, wchodzą tam, wchodzą siam i później za nimi pewne idee muszą krążyć. To wiadomo, że to można za pomocą remarketingu zrobić i tak dalej. Ten remarketing działa. Jak ktoś chce sprzedać buty, tam wali tymi reklamami wszędzie, gdzie i na Onecie, i na wirtualnej Polsce i tak dalej, widzę te same buty i wreszcie je kupię. Już mówię, dobra, przestańcie mi wyświetlać tą reklamę, już kupię te buty, żeby mieć spokój. No, my robimy troszkę inaczej, nie dlatego, że nie lubimy tego remarketingu, tylko my po prostu cały czas proponujemy pewną treść ludziom i oni do nas trafiają na przykład w tym miesiącu go zainteresował taki temat, a w przyszłym miesiącu go zainteresował taki, a my mu pokazujemy, że jeszcze możesz doczytać to w książce i mu się to dopiero układa w głowie, czyli te dzieci są ważne, nam generuje świadomość i wizerunek wśród klientów, ale niekoniecznie bezpośrednio sprzedaż. Bezpośrednio sprzedaż staje się metodami takimi twardymi metodami marketingowymi wytworzyć.
Okej, czyli po prostu ten dzieci są ważne, to jest treści, które później możecie publikować na innych kanałach typu Facebook, Instagram.
Wiesz co, ale my też, no właśnie, to też nie do końca. To jest tak, że my to chciałem powiedzieć, to my też bardzo mocno działamy też na po prostu na reklamach książek, nie? Na tym, żeby ludzi uświadamiać, o czym to jest ta książka, bo to jest tak też na rynku, że skoro, to co na początku mówiłem, skoro jest ta wojna cenowa, ci sprzedawcy, duzi sprzedawcy generują dużą sprzedaż, ale przy małej marży, to marża, ściskają marżę wydawnictwom, to w tym całym układzie nie ma pieniędzy na marketing. To znaczy, tak patrząc wysokopoziomowo, to wydając jakąś książkę, nie mamy możliwości powiedzieć o tej książce ludziom. To jest taki problem rynkowy. Nie mamy w jakiś sposób powiedzieć o tej książce ludziom, że oto książka i ona jest fajna. Mhm. Że ta sytuacja na tym rynku nie działa. Jeżeli wchodzi książka, to taki standard marketingu na tym rynku, oczywiście są inne przykłady, ale tak generalnie mówię o takim długim ogonie tych wszystkich książek. Książka po prostu wchodzi na rynek i ona ma jedyne narzędzie marketingowe, które za tym idzie, to jest opis okładkowy albo opis produktu. I w ogóle nic więcej. Czyli wydawnictwo jakiejś takiej średniej wielkości, typu małej wielkości albo średniej nawet, takiej jedna książka w miesiącu, to ich wydatek marketingowy w content to jest wypuszczenie opisu książki. Mhm. To jest totalny absurd, nie? I oni po prostu, ja to rozumiem, bo oni nie mają pieniędzy na zatrudnienie ludzi, na zrobienie filmu, na zrobienie jakiejś interakcji z ludźmi, na zatrudnienie jakichś zewnętrznych partnerów do tego. No mogą wysyłać blogerkom, już mówię o takim rynku książki dla dzieci, załóżmy, mogą blogerkom wysyłać te książki dla dzieci i one, jeżeli są małe blogerki, to one chętnie przyjmą te książki, bo dla nich jest wartość, o fajnie, bo książkę dostałem, ale jak już taka blogerka rośnie, to już ona przestaje pisać za książkę i już mówi, dobra, to teraz mi już zapłać 300 zł. I teraz taki wydawca mówi, no nie, no to 300 zł to ja już nie mam w budżecie, nie? Bo ja mogę wysłać sobie książkę, ale 300 zł to ja po prostu, bo ja nie mam budżetu. No i teraz jest, to jest gigantyczny problem, czyli powstają fajne książki, dobre książki, które narzędziem marketingowym to jest opis, a jakby takim jedynym źródłem pozyskania zainteresowania to jest rabat. I to jest tyle, nie? Czyli ktoś zobaczył tą książkę przy okazji, bo szukał jakiejś innej, na przykład jakiejś taniej księgarni i mu się tam na dole inni byli zainteresowani też i kliknął tam i się dowiedział o tej książce. I to jest cały, to jest flow, który pozwala ludziom eksplorować nowe książki na rynku wydawniczym. Tak już bardzo ogólniając. To są oczywiście różne książki, no ale na naszym takim ograniczonym. I teraz, to my robimy inaczej trochę. Czyli my bierzemy książki, oceniamy je z naszego punktu widzenia, bo mamy jakby dostęp do ekspertów i do tego potencjału intelektualnego. My wiemy po prostu, czy ta książka jest głupia, czy jest mądra. Więc jeżeli jest mądra, to my ją, to uważamy, że warto ją pokazać ludziom. I wtedy ją po prostu pokazujemy i dlatego, pomimo nawet, że nie kupiłeś tego u nas, ale Jul w jakiś sposób do ciebie trafił, nie? Bo Jul to jest trochę inna też kategoria, bo Jul się dobrze sprzedaje. Ale są takie książki, które po prostu do ludzi trafiają, bo my zaczynamy o niej mówić, nie? Że ona jest, że to jest ważna książka. No i na przykład współpracujemy z wydawnictwami i mówimy, dobra, no to my zrobimy dla was marketing. Nie? I oni mówią, no dobra, tylko że my nie mamy kasy w ogóle, że nie jesteśmy w stanie w ogóle zapłacić. No więc mamy taki mechanizm, ale on tak szwankuje trochę, bo ten rynek jest rzeczywiście trudny. Mamy taki mechanizm, mówimy, dobra, wydawnictwo nie ma pieniędzy, no ale ma książki. No to rozliczmy się tak, że my zrobimy ten marketing, bo wiemy, jak to robić, a zapłacić nam książkami. I oni w dużej części mówią, dobra, bo to jest fajne, bo nam książki zalegają, my robimy nakłady, i gotówki w ogóle u nas nie ma, ale książek jest bardzo dużo, no to jeżeli wy wychodzicie z taką kartą, to my chętnie. Nie? No, ale to też nie do końca to działa. Mamy taki model, który nam trochę pomaga biznesowo i pomaga trochę wydawnictwo, ale to dopiero się przyciera, chociaż tak długo to robimy.
Michał, z tego co mówisz, to ten biznes nie jest taki hop-siup, chociaż masz super portal, dzieci są ważne, który ma tam milion wizyt czy użytkowników w miesiącu. Żeby w ogóle sprzedać książkę, z tego co mówisz, potrzebujesz zrobić jeszcze marketing dookoła, wykorzystać te treści i później w jakiś sposób przekonać człowieka, klienta, żeby kupił tą książkę u was, czyli i profil na Facebooku, i jakaś reklama, i marketing.
No właśnie, jeszcze ci powiem tak, że wiesz, tak się wkręciłem taki metapoziom, to jest tak, że my nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie jesteśmy w stanie zaproponować ludziom ceny takie jak w stanie księgarni. Nie jesteśmy w stanie, bo my robimy marketing i to nas kosztuje. My po prostu płacimy za ten marketing. Ludzie piszą, my generujemy treści, generujemy reklamy na Facebooku, generujemy reklamy, po prostu te książki reklamujemy. To kosztuje. I teraz z marży, którą proponują nam hurtownie, zresztą to jest 40% załóżmy, tak? I teraz my musimy, a 40% to jest rabat w hurtowni, a my tą książkę użytkownik może kupić za 45% taniej, bo jest jakaś dumpingowa cena, nie? I teraz my jeszcze musimy w tym budżecie, nie dość, że inni sprzedają drożej, to my jeszcze w tym budżecie musimy zrobić reklamę i jeszcze dać rabat, bo jak nie damy rabatu, to w ogóle ludzie nie powiedzą, to często tak było, bo wcześniej próbowaliśmy robić biznes bezrabatowy w ogóle i ludzie mówili, no zdziercy, nie? Zdziercy w ogóle. Tak. I to dla nas było straszne, no bo słuchajcie, no przecież to, że ty kupiłeś tą książkę, to kupiłeś dlatego, że dowiedziałeś się, bo my wydaliśmy pieniądze, żebyś się dowiedział, że to jest dobra książka. I ktoś przeczytał tą książkę, a później mówi, że zdziercy, bo tamci sprzedają tanie. Tylko, że tamci w ogóle nie wiedzą, że to jest książka. Dla nich to jest jakiś papier, który po prostu sprzedają tanio. I jak nie pójdzie, to na makulaturę, nie? Jak się nie sprzeda, to pójdzie na makulaturę i tak czy siak 2% marży się wyciśnie. Nie? I teraz problem jest taki, że my, mając tą marżę, nie jesteśmy w stanie, my praktycznie całą tą marżę przeznaczamy, może nie całą, no bo jakoś tam zarabiamy, nie? Ale w większości tej marży naszej musimy przeznaczyć na marketing. Więc tak, sytuacja jest taka, że tanie księgarnie mają małą marżę, bo dają duże rabaty, a my osiągamy małą marżę, bo robimy marketing. Nie? I teraz z naszego punktu widzenia dołożenie jakby wydawnictwa i dołożenie naszych książek powoduje, że im, które sprzedają bez marży, to znaczy bez rabatu i nie dajemy do tanich księgarni tych książek, powoduje, że ta nasza marża rośnie.
Tak.
I czym więcej tych książek wydamy, czym więcej ich sprzedamy, tym nasza marża rośnie. I to jest totalna różnica, przewaga konkurencyjna względem innych podmiotów na tym rynku. Tylko, że my mamy oczywiście niszę, bo my konkurujemy, powiedzmy, konkurujemy z tanimi księgarniami, ale oni sprzedają książki w każdym zakresie, a my tylko książki dla rodziców. No ale tak z ciekawości, bo żeby też powiedzieć, jaką mamy skalę, bo ostatnio to może być interesujące, bo oczywiście nie powiem wam, bo to jest tajemnica, ile tych książek sprzedajemy, ale mogę powiedzieć, że ostatnio byłem zaskoczony, bo ostatnio bardzo mocno wchodzimy też w Allegro i próbujemy tam się rozpychać. I analizując Allegro, bardzo mocno się zaskoczyłem, bo całe Allegro miesięcznie sprzedaje tyle książek dla rodziców, czyli bardzo, bardzo małej takiej niszy, tak, w kontekście Allegro, tyle książek dla rodziców, a właściwie inaczej. My sprzedajemy tyle książek na Tuli, ile całe Allegro w miesiącu. To jest skala naszego biznesu.
W tej niszy.
W tej niszy. I mówię tylko o książkach dla rodziców. Bo w książkach dla dzieci to nie możemy się porównywać, to jeszcze jest zupełnie inaczej, tylko że my, jakby nasz core business to są poradniki dla rodziców. Ale dla dzieci też sprzedajemy te książki i to dla nas jest jakby przyszłościowy rynek i z tego rynku jeszcze będziemy bardzo mocno korzystać. No ale eksplorujemy na razie rynek książek dla rodziców najbardziej.
Czy do sprzedaży, jak kupujesz dla siebie książkę, to kup jeszcze dla swojego dziecka.
Tak, i to działa. I to działa super, ale też dla nas, żeby tak mieć to rozpracowane jak książki dla rodziców, to po nas też czeka dużo, dużo roboty, nie? Bo ten rynek jest dużo większy, tam jest dużo większa sprzedaż, dużo trudniejsza, bo w kategorii książek dla rodziców ta ilość książek, która w roku powstaje, to jest bardzo mała. To jest tam sensowne książki, to jest jedna w miesiącu, ale one się sprzedają przez długi czas, nie? Czyli samych produktów jest mało. No a w książkach dla dzieci to już jest zupełnie inne, nie? Bo tam już są setki miesięcznie książek i powiedzmy 10% to jest takie, które warto w ogóle mieć, bo tylko oczywiście ten rynek taki śmieciarski jest ogromny, nie? I taki książek w ogóle bez niczego, za 4 złote jakieś takie, to jest taka zmora trochę, nie? Że,
tak.
Że no ale to pomijmy to. W ten rynek nie wchodzimy.
Michał, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz dla mnie, że rynek tej książki dziecięcej musicie jeszcze rozpracować. A ja mam pytanie, a ile wam zajęło rozpracowanie tego rynku poradników dla rodziców?
No wiesz co, mogę tak powiedzieć, że pracujemy na tym 2 lata, a jeszcze nie mam wrażenia, że go rozpracowaliśmy. Nie? To znaczy, ja mam poczucie takiej, że tą skalę, którą osiągnęliśmy w sprzedaży książek dla rodziców jest potężna, to znaczy tak obiektywnie nawet, nie, bo że to jest kawał tortu. Oczywiście na pewno, wiecie, do Empiku to pewnie nam daleko, tylko że to są, wiecie, to jest grupa ludzi, którzy z Indii, w ogóle z garażu robią projekt, a porównując, nie wiem, nie znam, ja kiedyś tam szacowałem, jakie są wyniki Empiku w tej naszej kategorii i to nie jest tak, że wiecie, my po prostu odgryzamy dość sporo, to znaczy nawet jeżeli oni dużo więcej sprzedają, to nie jest tak, że my tam 1000 z tego robimy, tak. Tylko dość dużo. Czyli jakby porównując skalę biznesu i profesjonalizmu tego biznesu, no bo wiadomo, czym jest Empik, a my sobie siedzimy po prostu na tarasie w Indiach, nie?
Tak.
Mamy ludzi oczywiście w ale to jest ten, no ale jakoś to robimy. Czyli gdzieś ten nasz know-how gdzieś się buduje i jest są jakieś efekty. Oczywiście są też różne szereg trudności. I tak samo patrzę na książkę dla dzieci, to jest dużo trudniejszy rynek, dużo bardziej dynamiczny, dużo więcej fajnych rzeczy się dzieje. Mamy dobre wydawnictwo, mamy w ogóle bardzo wysoki poziom w Polsce książek dla dzieci. I mamy też taki kompleks trochę polski, bo mamy dobre książki dla dzieci, ale ich nie eksportujemy. Może tam wybrane tylko pozycje, a te, które poszły na zachód, się świetnie sprzedają. Więc rynek dla dzieci, no ten proces będzie ciekawy, no ale już do niego się przygotowujemy. To nie znaczy, że my na nim nie jesteśmy, bo my sprzedajemy to sporo tych książek. Tylko biorąc pod uwagę wielkość rynku książek dla dzieci w porównaniu z książkami dla rodziców, no to jest powiedzmy razy 10, nie? Tak ogólnie tak nie jest, ale żeby to oddać skalę.
Okej. A powiedz mi, 2 lata wam zajęło rozpracowanie rynku, a jeszcze nie czuję, że w 100% go rozpracowałeś. A jak myślisz, te błędy, które popełniłeś w ciągu tych 2 lat, to ile cię kosztowało, nie wiem, czy pieniędzy, czy czasu? Tak z ciekawości, bo często jak rozmawiam z właścicielami sklepów, to oni mówią, a bo tu straciłem 10-15 tysięcy na tym błędzie, a tutaj ten, już tego nie będę robił, tak? Takie mam wrażenie, że dużo ludzi sobie nie uzmysławia, że to są duże kwoty.
Wiesz, to jest takie, wiesz, nie chcę się zapędzić za bardzo, a chciałbym też coś powiedzieć takiego fajnego dla ludzi, dla twoich słuchaczy. Więc powiem tak, że przez 5, tak obiektywnie patrząc, tak naprawdę jaki my biznes robimy i co z tego jakby wychodzi tak dla mnie personalnie, w sensie, ile mogę z tego wyciągnąć załóżmy, nie? Bo to każdego to interesuje, robię swój biznes, chcę z tego wyciągnąć. To ja ci muszę powiedzieć, że no, my mamy takie zasady firmy, albo taką budowę firmy, taką konstrukcję i strategię firmy, że do tej pory, od tych 5 lat, czy ile, już nie pamiętam, ile robimy ten e-commerce, ja jeszcze nie wziąłem z tego e-commerce ani złotówki.
Znaczy z e-commerce'u nie wyciągnąłeś ani złotówki?
Tak, to znaczy do mnie, jakby osobiście, czyli do właściciela firmy, powiedzmy, nie trafiła jeszcze żaden zwrot ze wszystkich inwestycji, które poczyniliśmy w e-commerce.
Okej, okay. To z czego żyjecie, że tak się zapytam?
Rozdzieliłem się tak biznesowo, że e-commerce rozwijamy, mamy bardzo precyzyjnie, powiedzmy, precyzyjnie określoną taką strategię wysokopoziomową, do czego dążymy i czego chcemy. Po drodze spotykamy się z tysiącem różnych przeszkód i jedne pokonujemy, a drugie nie i mamy ciągle fejle i sukcesy i fejle i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony ten stary model, ten reklamowy, dziś są ważne, on dalej funkcjonuje i dalej niestety ja go muszę sam jakby robić w takim sensie, że po prostu współpracuję z klientami, pomimo że, wiesz, no czasami współpracuję z klientami, którzy robią e-commerce, słuchaj, i ten e-commerce może ma 10 tysięcy przychodów miesięcznie, nie? Ja mam 15 razy więcej, a ja pomagam mu w marketingu, nie? Bo ja wiem, że muszę to zrobić, bo wiesz, rozwijam swoją firmę taką od nowy, która generuje duży ruch, duże przychody i to wszystko działa jak taka maszyna tylko z bradyszką. A ja to współpracuję z gościami, którzy robią coś tam, produkują dla dzieci i oni stworzą im pomoc w marketingu, w takim sensie coś zareklamować, coś pokazać na dzieciom ważne i tak dalej, nie? Czyli to jest trochę taka dziwna sytuacja, znaczy dziwna, nie dziwna, bo ja to rozumiem też, że każdy, kto robi taki bootstrap, powiedzmy, to musi po prostu znaleźć sobie jakieś źródło, któremu spowoduje poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony cała reszta, którą buduje na przyszłość, musi działać sama. No więc ja mam taki podział i tak to mniej więcej działa. Ale też mam luz, bo cały ten system działa fajnie, to znaczy tak, że to nie jest tak, że my na przykład wirujemy czy coś. Mamy tak. Fajne życie i jestem zadowolony, nie? Tylko tak jak mówię, tak biznesowo mówię, że jakby wszystko idzie w rozum.
Michał, tylko że Znaczy chciałem tutaj dopytać, bo nie do końca rozumiem. Czyli rozumiem, że z e-commerce'u, z tego co przynoszą zyski, nie wyciągacie. Natomiast rozumiem, że na jakieś życie taką pensję sobie wypłacacie, tak? Rozumiem, że czy nie. Czy
tak,
rzeczywiście,
tak,
że...
tak.
Okej.
Okay. Model reklamowy na dziś są ważne. Płaci nam pensję. Nam, czyli mojej rodzinie. A całe e-commerce, sprzedaż książek innych wydawnictw, sprzedaż książek wydawnictwa naszego, generuje oczywiście zyski. I te zyski są jakby lokowane z powrotem w firmie.
Reinwestowane. Okej, dobra. Czyli, okej, bo rozumiem, że dzieci są ważne, samo w sobie też przynosi jakieś pieniądze i stamtąd żyjecie, a...
Tak.
Okej.
Tak, tak.
To już zrozumiałem. Tak by zabrzmiało, jakbyście żyli o wodzie i chlebie, więc chciałem doprecyzować. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że się podzieliłeś, jak to działa, bo też rozumiem ten model biznesowy, który macie i gdzie idziecie. Właśnie, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Tobą teraz?
Bardzo cieszy mnie ta rozmowa, bo wiesz, bo to jest tak, że ja będąc kiedyś w biznesowym środowisku, w Krakowie, w środowisku startupowców i tak dalej, to rozmawiałem właściwie codziennie po ileś tam godzin. Teraz mieszkamy w Indiach i jakby nie mogę sobie pogadać. Nie mam, my cały czas tutaj rozmawiamy raczej o rodzicielstwie niż o biznesie, ale o organizacji też rozmawiamy oczywiście, ale na takim wysokim poziomie jakby być tutaj e-commerce i tak dalej, to mi brakuje takich rozmów, więc fajnie. No i teraz tak, że my wciąż ten biznes balansuje na takiej rezerwie, która nie pozwala iść tak bardzo do przodu. To znaczy zyski, które generujemy są na tyle małe, że my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pójść z kopyta do przodu, nie? Czyli to jest taka organiczna praca i ciągła walka pomimo wzrostu przychodów, ciągła walka o utrzymanie się przy życiu. Jakby cały czas jakby inwestujemy i kredytujemy trochę nasz rozwój i to jest największe wyzwanie, żeby utrzymać tą organizację albo ustabilizować tą organizację, wygenerować takie przychody, które pokryją nasze koszty, ale też stawią trochę więcej na rozwój, nie? Bo my mamy swoje pomysły, ale brakuje nam po prostu kapitału. Mhm. Z drugiej strony drugie wyzwanie takie, bo mamy trzy. Drugie wyzwanie to są właśnie książki dla dzieci, bo my tam jesteśmy, my powinniśmy bardziej świadomie do tego rynku podejść, bardziej ze świadomą taką strategią zafunkcjonować na tym rynku i to jest, mamy już określone kroki przewidziane, ale tak jak mówiłem, to się łączy z tym pierwszym punktem, gdybyśmy mieli więcej kapitału, to zainwestowalibyśmy w ten jakby nowy rynek dla nas. Nie nowy, bo my już go znamy, tylko my tam nie jesteśmy tak aktywni na przykład jak na w rynku rodziców. Czyli drugie wyzwanie to jest wejście bardzo mocno w książki dla dzieci. No i trzecie wyzwanie, które się wiąże z tym, że ta nasza nisza, czyli rodzice, oni są ograniczeni. To znaczy ja mam taką świadomość, że ten nasz biznes, on tam jedzie do przodu, rozwija się, nie? I on idzie szybko, ale on z natury swojej musi hamować. Tak. Bo to jest tak, że nie da się przeskoczyć wyżej niż, wyżej niż ta nasza nisza, tak? Czyli my nie jesteśmy w stanie wygenerować klientów, których nie ma. Mhm. I teraz z naszego punktu widzenia to jest też taka myśl już związana z tym, co robimy, z tymi trzema modelami, czyli marketing, dystrybucja i produkcja, że musimy sobie jakąś ścieżkę rozwoju, dalszą rozwoju określić. Dla mnie i to jest takie największe wyzwanie, takie marzenie trochę, że chcielibyśmy w przyszłości jakby tę skalę zwiększyć przez wyjście tym, co robimy, na inny rynek, czy na inne rynki. I teraz moim jakby celem jest dopracowanie, bo my mamy świetny produkt. Ja uważam, że mamy świetny, genialny produkt. Te książki, one są genialne. My się oczywiście uczymy, jak to robić, bo my też nie zrobiliśmy tak, że widzieliśmy, jak się książki wydaje. Dlatego musieliśmy się to wszystko nauczyć, więc to nie jest tak, że to jest obiektywnie, że tam nie ma błędów, albo tam nie ma tu potknąć, tak dalej, tak dalej. Ale obiektywnie, jak ktoś na to spojrzę i patrzę na rynek i patrzę, co jest na świecie, to mamy świetny produkt, że po roku takiego aktywnego działania w wydawnictwie mamy świetne efekty i to, co będzie za 3 lata, nie? Że w jakości, że taką jakość jesteśmy w stanie wytworzyć. I teraz jakby moim celem jest tak, żeby cisnąć tą jakość, która idzie za naszymi produktami i żeby przygotować to do walki na, tak już użyję takiego słowa złego trochę, do walki na innych rynkach, tak?
Wow, bo to zawsze powoduje, że wiadomo, co trzeba zrobić i jak to dojść do tego celu, tak? Ja często rozmawiam i widzę, że ta wizja gdzieś jest zagmatwana u wielu ludzi, a jak jest, to powoduje, że wiemy, co mamy robić. Tak? Widać krok po kroku. Widzę, że rozumiesz też swój biznes i swoich klientów i znasz ich plusy i zagrożenia. Chciałem przejść do opowiadania o Indii, ale myślę, że to jest temat chyba na następne spotkanie. Ten kogut, który tam pije cały czas, bardzo mnie ciekawi. Więc myślę, że zostawimy, bo już ponad godzinę rozmawiamy. Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko, to może zostawmy sobie następny raz. Jak się prowadzi biznes, sklep e-commerce z innego kraju, z Indii, czyli całkiem hen daleko, jeszcze duża różnica czasu.
Też rzeczywiście to, ja to myślę, to też to uświadamiamy, bo to jest naprawdę interesujący temat i wyzwanie, bo my pracujemy w różnych strefach czasowych, a pan redaktor naczelny, dziś to ważne, mieszka w ogóle w Honolulu. My dużo ludzi mamy z różnych części, z którymi pracujemy, czy współpracujemy, z różnych części, to są wszyscy Polacy, czy właściwie Polki. I to jest absolutnie wirtualna organizacja. Wszystko realizujemy remote i są różne wyzwania z tym. No ale to rzeczywiście nie jest, to jest taki temat w ogóle rzeka, że może
spotkać. No właśnie, zostawmy to sobie.
Albo przy kawie na przykład.
Tak. A ja myślę, że to też jest nawet na e-commerce'ową kawę temat, bo wielu ludzi, którzy tworzą twój sklep, chcą gdzieś tylko prowadzić zdalnie albo zautomatyzować. Wydaje mi się, że tobie to się świetnie udaje. A już tak na koniec, powiedz Michał, czego ci życzyć na następne 3 lata?
No dzięki za to pytanie. Wiesz co, ja myślę, że myślę tak, to jest ostatnia taka moja refleksja ostatniego czasu, że my prowadzimy biznes, robimy to z pasją i to jest totalnie obciążające. To znaczy, to jest fajne, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to nas tak bardzo obciąża, tak psychicznie, nie? Czasami sobie myślę, no wiesz, powiedziałem ci te 3 nasze wyzwania, nie?
Tak.
I tak sobie myślę, że czasami myślę, no dobra, to jest fajnie, że mamy te 3 wyzwania, ale po co? Nie? Że i to pytanie po co, nie, to jest tak, że wiesz, naturalnie jest, że jak prowadzi się biznes, to chce się rozwijać, nie? A z drugiej strony jest taki konieczność złapania balansu pomiędzy dla rozwoju, że po prostu nie wiesz dlaczego, nie, się rozwijasz, a nadal chcesz tego rozwoju. Ja cały czas boję się takie pułapki, że my jesteśmy w kontakcie, my robimy naprawdę, ja uważam, że robimy dobre rzeczy, tak autentycznie dobre rzeczy dla rodziców i generujemy jakąś zmianę taką społeczną w tych ludziach, nie? I to jest wystarczające. Jakby to już powoduje, że już się czuję, że już jestem usatysfakcjonowany, że to nam się udaje, nie? I teraz nie chciałbym tego stracić na rzecz takiego rozwoju po prostu biznesowego, by zapomnieć o tym, o co tu w ogóle chodzi, nie? Chodzi o to, żeby ludziom jakby pomóc realnie w relacji z dzieckiem. To jest nasz jakby taki meta poziom. Czyli żeby jak już dojdzie do konfliktu, to żeby wybrać misję.
No to życzę ci w takim razie, żeby zawsze był sens. Żebyście mieli takie poczucie sensu, bo to jest ważne. Szczególnie, że nieważne, czy robimy to jakby z pasji, czy bez pasji, zawsze są wyzwania i ten obciążenie, tak jak mówisz. Więc żeby to zawsze był sens. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia w następnym tym. Tak?
No. Bardzo ci dziękuję i też chciałem powiedzieć, że słucham co jakiś czas tych twoich podcastów I bardzo fajny jest to format, bo on jest taki niewysilony, taki po prostu, dobrze to nazwałeś, bo to nie jest taki wywiad, wiesz, taki sztywny wywiad w ogóle, który prowadzisz, że nie wiem, opowiedz o wskaźnikach, opowiedz to, opowiedz tamto, tylko po prostu taka luźna rozmowa.
Dziękuję Ci bardzo w takim razie.
Dzięki.
I do zobaczenia.
To już koniec na dzisiaj. To już wszystko. Przeprowadzając kolejne wywiady, utwierdzam się w przekonaniu, że aby stworzyć biznes, który będzie generował zyski, trzeba mocno wierzyć w to, co się robi. Historia Michała potwierdza, że jest to właściwa droga do budowania biznesu. Stworzenie magazynu dla rodziców stało się elementem i fundamentem rozwoju, dzięki któremu możliwe było uruchomienie księgarni, której niszowy charakter jest spójny z misją portalu dzieciSąWażne.pl. Można powiedzieć, że tworzą wspólnie synergię dla Michała i jego rodziny, i jego biznesu. Druga sprawa to jest to, co staram się często podkreślać w rozmowach z osobami, które prowadzą i chcą założyć sklep internetowy, a co potwierdza podejście do biznesu Michała, że trzeba cały czas pracować nad rozwojem firmy, śledzić to, co się dzieje na rynku, szukać nietuzinkowych rozwiązań, które pozwolą uzyskać przewagę nad konkurencją albo po prostu wyróżnik, by klienci chcieli u nas kupować. Bo jeśli o tym zapomnimy, to może być po prostu za późno na rotowanie naszego sklepu i zginie on niestety śmiercią tragiczną. Jeśli ktoś jeszcze jest ciekawy, jakich błędów unikać, prowadząc sklep internetowy, to zapraszam do 4. odcinka e-commerce'owej kawy, który był poświęcony właśnie bankructwu w branży e-commerce. Zachęcam również do komentowania i dzielenia się Waszymi wrażeniami co do e-commerce'owej kawy, żebym wiedział, jakie tematy poruszać, jakie pytania zadawać. Jestem otwarty na wszystkie Wasze sugestie. A materiały dotyczące tego odcinka, czyli transkrypcja, notatki z linkami do stron i narzędziami wspomnianymi w tym odcinku, znajdziesz na stronie convertis.pl/ek06. To już tyle. I na koniec zapraszam do subskrypcji, by być cały czas na bieżąco z nowymi odcinkami. Cześć i do usłyszenia.